James Joyce, Ulysses, taśma 11, ścieżka 1. Syn nienarodzony kala piękno, narodzony przynosi ból, rozdziela uczucie, powiększa troski, jest samcem, jego wzrost jest upadkiem ojca, jego młodość jest ojca zawiścią, jego przyjaciel wrogiem jego ojca. Wymyśliłem to na Rue Monsieur Le Prince. Cóż ich łączy w przyrodzie? Chwila ślepej rui. Czy jestem ojcem? A gdybym był? Wychudła niepewna dłoń. Sapelius, Afrykanin, najprzemyślniejszy herezjarcha spośród wszelkiego polnego zwierza, utrzymywał, że ojciec był sam swym własnym synem. Buldog z Akwinu, który nie cofnie się przed żadnym słowem, zwalcza go. Dobrze. Lecz jeśli ojciec, który nie ma syna, nie jest ojcem, to czy syn, który nie ma ojca, może być synem? Gdy Rutland, Bacon, Southampton, Shakespeare, czy też inny poeta tego samego nazwiska w owej komedii omyłek napisał Hamleta, nie był on jedynie ojcem swego syna, lecz nie będąc już więcej synem, był i czuł, że jest ojcem całej swojej rasy, ojcem swego własnego dziadka, ojcem swego nienarodzonego wnuka, który dla tej samej przyczyny nigdy nie był zrodzony, gdyż natura, taka jak ją rozumie pan Megi, nie znosi doskonałości. Eglinton oczy, żywe z uciechy, uniosły się wstydliwo jasne. Radośnie zerkał wesoły purytanin poprzez splątane głogi. Pochlebiać, rzadko, lecz pochlebiać. Sam sobie swym własnym ojcem, syn Maligan, powiedział sobie. Czekajcie, wzrasta we mnie dziecię. Mam nienarodzone dziecię w mym umyśle. Pala sateno sztukę, sztuki trzeba. Pozwólcie mi urodzić. Ścisnął swe brzucho czoło obiema przy porodzie pomocnymi dłońmi. Jeśli chodzi o jego rodzinę, powiedział Stefan, nazwisko jego matki żyje w lesie ardyńskim. Śmierć jej dała mu ową scenę z Wolumnią w Koriolanie. Śmierć synka jest w scenie śmierci młodego Artura w Królu Janie. Czarny książę Hamlet jest Hamnetem Szekspir. Wiemy, kim są dziewczęta w burzy, w Peryklesie, w opowieści zimowej. Możemy zgadnąć, kim jest Kleopatra, ów garniec egipskiego mięsiwa i Kresyda i Wenus. Lecz jeszcze jeden członek jego rodziny został zanotowany. Intryga się zagęszcza, powiedział John Eglinton. Kwakierski bibliotekarz wszedł, kwik, kwak, na palcach, kwak, maska, kwak, z pośpiechem, kwik, kwak. Drzwi zamknięto, cela, dzień. Oni słuchają, trzej, oni. Ja, ty, on, oni. Naprzód, panowie. Stefan. Miał on trzech braci, Gilberta, Edmunda i Richarda. Gilbert, będąc już starcem, opowiedział pewnym kawalerom, jak to dał mu wnieść bez niejakiej opłaty pan odźwierny teatru, jako żywo dał, i obaczył brata swego pana Woola, co pisarzem dramów jest w Londynie, w sztuce jednej, co się w niej mocowali, a jeden człowiek siedział mu na grzbiecie. Kiełbaski sprzedawane w teatrze przepełniły duszę Gilberta. Nie ma go nigdzie, lecz Edmund i Richard są zapisani w dziełach słodkiego Williama. Maggie Glyn John. Imiona. Czymże jest imię? Naj. To moje imię, Richard. Wie pan, mam nadzieję, że zechce pan powiedzieć dobre słówko o Richardzie. Wie pan, ze względu na mnie. Śmiech. Buck Mulligan. Piano diminuendo. Wówczas rzekł ów medyk Dick do kolegi medyka Davy. Stefan. W jego trójcy czarnych Willów, zdziczałych trzęsiworków, Jagona, Ryszarda Garbusa, Edmunda w Królu Lirze, dwaj noszą imiona złych wujów. Nie, ta ostatnia sztuka została napisana, gdy jego brat Edmund leżał umierający w Southwark. Naj. Mam nadzieję, że to spadnie na Edmunda. Nie chciałby małej Richard, mój imiennik. Śmiech. Quaker Lister, a tempo. Lecz ten, kto kradnie moje dobre imię, Stefan. Stringendo. Ukrył swe własne imię, piękne imię William w sztukach. Tu jest statystą, tam błaznem, jak malarz dawnej Italii umieszczający własne oblicze w ciemnym narożniku płótna. Objawił je w sonetach, gdzie Will istnieje w nadmiarze. Na wzór Johna Ogonta ceni swe imię nie mniej niż ów herb, o który tak zabiegał. Na skośnym czarnym pasie złota włócznia o srebrzystym grocie. Honorificabili tu dignitatibus. A bardziej niż swą sławę największego Sheikh Sin trzęsi sceny w kraju. Czymże jest imię? Pytamy siebie o to w dzieciństwie, wypisując imię, o którym powiedziano nam, że do nas należy. Gwiazda, gwiazda zaranna, meteor ognisty, uniósł się w chwili jego narodzin. Lśnił za dnia samotnie w niebiosach, jaśniejszy niż Wenus pośród nocy, a nocą lśnił ponad deltą Kasiopei, rozległej konstelacji, która jest jego inicjałem wypisanym wśród gwiazd. Oczy jego przypatrywały się jej nisko leżącej nad horyzontem na wschód od Niedźwiedzicy, gdy o północy szedł pośród sennych letnich pól, powracając z Shottery i z uścisku jej ramion. Obaj zadowoleni, ja także. Nie mów im, że miał 9 lat, kiedy zgasła. I z uścisku jej ramion. Czekasz, by cię zdobywano i zdobyto. Tak, niewieściuchu, któż cię będzie zdobywał? Czytaj w niebiosach. Autonti merumenos. Pous Stefanoumenos. Gdzież twoja konfiguracja? Stefanie, Stefanie, dziel chleb równo, mój panie. S.D. Sua donna. Gia di lui. Gelindo risolve di non amar S.D. Cóż to było, panie Dedalus? Zapytał kwakierski bibliotekarz. Czy było to niezwykłe zjawisko niebieskie? Gwiazda nocą, powiedział Stefan, a słup obłoku za dnia. No cóż więcej można powiedzieć. Stefan spojrzał na swój kapelusz, swą laskę, swe buty. Stefanos, moja korona, mój miecz. Jego buty zniekształcają mi stopy. Kupić parę dziury w skarpetkach i chustkę. Robi pan dobry użytek z nazwiska, przyznał John Eglinton. Pańskie własne jest dostatecznie dziwne. Przypuszczam, że wyjaśnia pańskie ekscentryczne usposobienie. Moje, Maggie i Maligana. Legendarny wynalazco, człowieku jastrzębiu, pofrunąłeś dokąd? New Haven Dieppe na tylnym pokładzie do Paryża i z powrotem. Czajka, Ikar, Pater Ait. Morzem ociekający, upadły, nurzający się w głębiach. Jesteś czajką, on jest czajką. Pan najcichopilnie uniósł swą książkę, by powiedzieć. To bardzo interesujące, ponieważ ten motyw brata, wie pan, znajdujemy także w starych irlandzkich mitach. Właśnie to, co pan mówi, trzej bracia Szekspir. U Grima także, wie pan, w bajkach, ten trzeci brat, który żeni się ze śpiącą królewną i zdobywa to, co najlepsze. Naj z braci naj, dobry, lepszy naj. Kwakierski bibliotekarz wspiął się, stanął w pobliżu. Chciałbym wiedzieć, którego brata pan... Zrozumiałem, że pan sugeruje, jakoby zaistniał występek z którymś z braci, ale może rozumiem przedwcześnie, urwał. Spojrzał na wszystkich, powstrzymał się. Asystent zawołał od progu. Panie Lister, ojciec Dainin chce... Och, ojciec Dainin, natychmiast. Zręcznie chmiast, skrzypiąc chmiast, zniknął chmiast. John Eglinton porwał za broń. Naprzód, powiedział. Niechaj usłyszymy, co ma pan do powiedzenia o Ryszardzie i Edmundzie. Zachował ich pan na koniec, prawda? Prosząc was, abyście zapamiętali tych dwóch szlachetnych krewniaków, wuja Richie i wuja Edmunda, odpowiedział Stefan, odczuwam, że być może prosiłem was o zbyt wiele. O bracie zapomina się tak łatwo jak o parasolu. Czajka. Gdzieś jest twój brat? U aptekarza. Moja Oselka. On, potem Cranley, Maligan, teraz oni. Przemawiaj, przemawiaj. Lecz działaj, działaj przemawiając. Drwią. Chcą cię wypróbować. Działaj. niech oddziaływają na ciebie. Czajka. Jestem znużony własnym głosem, głosem Ezawa. My królestwo za kieliszek. Naprzód. Powiecie, że te imiona znajdowały się już w kronikach, z których wziął treść swoich sztuk. Dlaczego wziął raczej te, a nie inne? Ryszard, skurwysyn, garbus, bękart, wyznaje miłość o wdowiałej Annie. Czymże jest imię? Zaleca się do niej i zdobywa ją, kurewską wesołą wdówkę. Ryszard, zwycięzca, trzeci brat, przybył po Williamie zwyciężonym. Cztery pozostałe akty sztuki zwisają luźno z tego pierwszego. Z wszystkich jego królów Ryszard jest jedynym królem nieosłoniętym przez szacunek szekspirowego anioła stróża świata. Dlaczego uboczny wątek króla Lira, w którym figuruje Edmund, zostaje wyrwany z Arkadii Sidneya i przyfastrygowany do celtyckiej legendy starszej niż historia? No takie były obyczaje Willa, wstawił się John Eglinton. No, obecnie nie należy łączyć skandynawskiej sagi z fragmentem powieści George'a Meredita. Que voulez-vous? Powiedziałby Moore. Umieszcza on Czechy nad brzegiem morza i każe Ulyssesowi cytować Arystotelesa. Dlaczego? Odpowiedział sobie Stefan. Ponieważ temat fałszywego lub rozpustnego lub cudzołożnego brata lub wszystkich trzech w jednym jest dla Szekspira tym, czym biedak nie jest dla niego, zawsze bliski. Nuta wygnania, wygnania z serca, wygnania z domu brzmi nieprzerwanie, począwszy od dwóch paniczów z Werony przez cały czas, aż do chwili, gdy Prospero łamie swą laskę, grzebie ją na kilka sążni w ziemi i topi swą księgę. Podwaja się ona pod koniec pierwszej połowy jego życia, znajduje odbicie w drugiej, powtarza się protaza, epitaza, katastaza, katastrofa. Powtarza się raz jeszcze, gdy jest bliski grobu, gdy jego zamężna córka Susan, jego nieodrodne dziecię, jest oskarżona o cudzołóstwo. Ale to grzech pierworodny tak zaćmił jego pojmowanie, osłabił jego wolę i zaszczepił w nim tak silną skłonność do złego. Słowa te są słowami panów biskupów z Maynooth. Jest to grzech pierworodny, a jako grzech pierworodny został popełniony przez innego, którego grzechem on także zgrzeszył. Znajduje się to pomiędzy wierszami ostatnich słów, które napisał. Jest wyryte na jego nagrobku, pod którym jej kości nie będą złożone. Czas tego nie zmazał, piękno i pokój nie starły. Odnajduje się w nieskończonej różnorodności świata, którą stworzył. W wiele hałasu o nic, dwukrotnie w Jak wam się podoba, w Burzy, w Hamlecie, w Miarce za miarkę i we wszystkich innych sztukach, których nie przeczytałem. Roześmiał się, aby uwolnić swój umysł z więzów swego umysłu. Sędzia Eglinton podsumował. Prawda leży po środku, stwierdził. Jest on duchem i księciem. Jest on wszystkim we wszystkim. Jest, powiedział Stefan. Chłopiec z aktu pierwszego jest dorosłym mężczyzną z aktu piątego. Wszystkim we wszystkim. W Cymbelinie, w Otellu jest on Rajfurem i Rogaczem. Działa i działają na niego. Zakochany w ideale lub w perwersji, jak Jose zabija prawdziwą Carmen. Jego niestrudzony intelekt jest jak Rogato rozjuszony, Jago, nieustannie pragnący, aby Maur w nim cierpiał. Rogi, rogi, zarożu lubieżnie róg Maligan. O słowo straszliwe. Ciemny strop przyjął, oddał. A jakimś charakterem jest Jago, wykrzyknął nieustraszony John Eglinton. Gdy wszystko już tu zostało powiedziane, Dumas fila, może Dumas père, ma słuszność. Po Bogu Szekspir stworzył najwięcej. Nie cieszy go ani mężczyzna, ani kobieta, powiedział Stefan. Powraca po życiu spędzonym z dala do tego skrawka ziemi, gdzie się urodził, gdzie zawsze przebywał jako mężczyzna i chłopiec, milczący świadek, i tam, zakończywszy swą wędrówkę życiową, zasadza w ziemi swe drzewo morwowe. Później umiera. Widowisko skończone. Grabarze grzebią Hamleta Peri, Hamleta Fil. Króla i księcia, którymi wreszcie stał się po śmierci przy dźwiękach okolicznościowej muzyki. I choć zamordowany i zdradzony, opłakiwany jest przez wszystkie czułe, kruche serca Danii czy Dublina, dla których żal po zmarłych jest jedynym małżonkiem, z którym nie pragną rozwodu. Jeśli podoba wam się epilog, patrzcie nań długo. Prosperujący Prospero, dobry człowiek nagrodzony, Lici, słoneczko, dziadusia i wujo Ricci, zły człowiek, porwany przez poetycką sprawiedliwość do miejsca, gdzie odchodzą źli murzyni. Ostateczna kurtyna. Odnalazł w świecie zewnętrznym jako rzeczywiste to, co w jego świecie wewnętrznym było możliwe. Metternich powiada, jeśli Sokrates opuści rankiem swój dom, znajdzie mędrca siedzącego na swym progu. Jeśli Judasz wyjdzie po zmroku, ku Judaszowi zwróci kroki swoje. Każde życie liczy wiele dni, dzień po dniu. Przechadzamy się wewnątrz siebie, spotykając zbójców, duchy, olbrzymów, starców, młodzieńców, żony, wdowy, szwagrobraci, ale zawsze spotykając samych siebie. Dramatopisarz, który napisał folio tego świata i napisał je marnie, dał nam światłość najpierw, a słońce w dwa dni później. Pan rzeczy istniejących, którego najbardziej rzymscy z katolików nazywają Dio Boja, Bogiem Katem, jest bez wątpienia wszystkim, we wszystkich nas. Stajennych i rzeźnikiem i byłby rajfurem i rogaczem, gdyby nie to, że dzięki oszczędności niebios przepowiedzianej przez Hamleta nie ma tam już więcej małżeństwa, zbawiony człowiek, obojnacki anioł jest żoną sam sobie. Eureka! Zawołał Buck Mulligan. Eureka! Nagle uszczęśliwiony poderwał się i jednym susem osiągnął biurko Johna Eglintona. Czy mogę? Powiedział. Pan przemówił do Malakiego. Zaczął bazgrać na kawałku papieru. Weź parę kawałków z biurka wychodząc. Ci, którzy są żonaci, powiedział pan naj zwiastun słodki, wszyscy prócz jednego będą żyli, inni pozostaną, jacy są. Roześmiał się bezrzędny ku Eglintonowi Johannesowi sztuk bakalarzowi. Niezaślubieni, niezakochani, wystrzegający się podstępów, co noc wertują, kartkują każdy swe krytyczne wydanie poskromienia złośnicy. Zwodzi nas pan, powiedział bez ogródek John Eglinton do Stefana. Zaprowadził nas pan tak daleko, żeby nam pokazać francuski trójkąt. Czy wierzy pan w swoją teorię? Nie, odpowiedział Stefan zdecydowanie. Czy chce pan to napisać? Zapytał pan Nai. Powinien pan z tego zrobić dialog, wie pan, tak jak dialogi platońskie, które pisał Wilde. John Eclecticon uśmiechnął się po dwakroć. No, w takim razie, powiedział, nie widzę, dlaczego miałby pan oczekiwać zapłaty, jeśli pan sam w to nie wierzy. Dowden wierzy, że jest jakaś tajemnica w Hamlecie, ale więcej nie chce powiedzieć. Herr Bleibtreu, człowiek, którego Piper spotkał w Berlinie, opracowujący tę teorię Rotlanda, wierzy, że tajemnica jest ukryta w stratfordzkim grobowcu. Chce on odwiedzić obecnego księcia, powiada Piper, i udowodnić mu, że jego przodek napisał te sztuki. Będzie to niespodzianką dla jego wysokości, ale wierzę w swoją teorię. Wierzę, o Boże, wspomóż mą niewiarę. Czy to znaczy, pomóż mi wierzyć, czy nie wierzyć? Kto pomaga wierzyć? Egomen. Kto nie wierzyć? Inny facet. Jest pan jedynym współpracownikiem Dany, który żąda srebrników. Poza tym nie wiem nic o następnym numerze. Fred Ryan żąda miejsca dla artykułu o ekonomii. Fred Ryan pożyczył mi dwa srebrniki, żebyś mógł przetrzymać ekonomię. Za Gwineę, powiedział Stefan, może pan opublikować ten wywiad. Buck Mulligan wstał od swych roześmianych bazgrołów roześmiany, potem rzekł poważnie, osładzając złośliwość. Złożyłem wizytę u Barda Kincha w jego letniej rezydencji przy Upper Mecklenburg Street i znalazłem go pogrążonego głęboko w studiowaniu Summa Contra Gentiles w towarzystwie dwóch tryperialnych dam, świeżej Nelly i Rozalki, kurwy z nadbrzeża węglowego. Nie wytrzymał. Chodź, Kincz, chodź, błądzący Aengusie okolony ptakami. Chodź, Kincz, zjadłeś już wszystko, co zostawiliśmy, tak? Podam ci twe resztki i odpadki. Stefan wstał. Życie liczy wiele dni. Ten się zakończy. Spotkamy się dziś wieczór, powiedział John Eglinton. Notre ami Moore powiada, że Malachi Mulligan musi tam być. Buck Mulligan powiał swym kawałkiem papieru i panamą. Monsieur Moore, powiedział, wykładowca literatury francuskiej dla młodzieży irlandzkiej. Będę tam, chodź, Kincz, bardowie muszą wypić. Czy możesz iść prosto? Śmieje się on. Chlać do 11. Opowieści z 1001 nocy irlandzkiej. Osiłek. Stefan podążył za osiłkiem. Pewnego dnia mieliśmy dyskusję w Bibliotece Narodowej. Shakes. Podążałem za jego osiłkowatymi plecami. Nadeptuję mu na odciski. Stefan, pozdrowiwszy, podążył bez zapału za osiłkowatym błaznem, za wypielęgnowaną głową, świeżo ostrzyżoną, z głębi sklepionej celi w oślepiające, bezmyślne światło dzienne. Czego się nauczyłem o nich, o sobie? Iść teraz jak Heinz. Sala stałych czytelników. W księdze czytelników Cashel, Boyle, O'Connor, Fitzmaurice, Tisdall, Farrell skraca inicjałami swych wiele sylab. Przedmiot: czy Hamlet był szalony? Kwakierska pała bogobojnie rozprawia z sutanną. O, proszę bardzo, sir, będę zaszczycony. Przemyślny Buck Mulligan rozmyślał umyślnie przyjemnym szeptem, mówiąc sobą, potakując zaszczycony zadek. Kołowrót. Czy to kapelusz z niebieską wstążką pisze powoli, co spojrzał? Zakręcająca balustrada, gładko sunący Mincius. Puk Mulligan w swym Panama hełmie szedł krok za krokiem, nucąc jambami. John Eglinton, mój Joe, John, czemu ci żony brak? Zabełkotał w przestwór. O, Cinchon Eglinton, bez brody syn z Chin. Poszliśmy do ich teatrzyku, Heinz i ja w sali blacharzy. Nasi aktorzy tworzą nową sztukę dla Europy, jak Grecy albo pan M. Metterling. Abbey Theatre. Węże pot mniejszej widowni splunął na ślepo. Zapomniałem. Nie bardziej niż on zapomniał o batach, które dostał od wszawego Lucy i pozostawił Femme de Trente Ans. Dlaczego więcej dzieci się nie urodziło? I dlaczego jego pierwsze dziecko było dziewczynką? Spóźniona myśl cofnąć ją. Ponury samotnik jest tam jeszcze. Ma swoje ciastko. I słodki młodzieniaczek, dziecię rozkoszy, o jasnych włosach Fedona, z którymi można poigrać. Ja właśnie chciałem, zapomniałem. On, Longworth i Cardy Atkinson byli tam. Puk Mulligan drobił zręcznie, nucąc trelami. Niech któraś mnie zaczepi ładnie, albo niech Alfons mnie zagadnie, a już cwałuje myśl spieniona w stronę Cardy Atkinsona, tego, co ma drewnianą nóżkę. Także o innym myśleć muszę, który nie pije nic prócz wody, a zowią go Megi bez brody. Obaj, nie widząc w ślubie racji, oddali siły masturbacji. Błaznuj dalej, poznaj się. Przystanąwszy pode mną, drwiąco spogląda na mnie. Przystaje. Żałobny błazenku, jęknął Buck Mulligan. Syn przestał ubierać się na czarno, żeby być podobnym do natury. Tylko wrony, księża i angielski węgiel są czarne. Śmiech przeleciał po jego wargach. Longworth rozchorował się okropnie, powiedział, po tym, co napisałeś o tej starej Flądrze Gregory. O, ty inkwizytorski, zapity Żydo jezuito. Wynalazła ci ona posadę w gazecie, a ty za to zrąbałeś te jej bzdury, że jej zu odpuść. Czy nie mógłbyś przejąć manierica? Ruszył przed siebie w dół, wykrzywiając się, podśpiewując, wymachując wdzięcznie ramionami. Najpiękniejsza książka, jaka ukazała się w naszym kraju za moich czasów. Przywodzi na myśl Homera. Zatrzymał się u podnóża schodów. Wykoncypowałem sztukę dla błazenków, powiedział uroczyście. Sala o mauretańskich kolumnach, splecionych cieniach. Zakończył się mauretański taniec dziewięciu mężów w czapkach swych wykładników. Słodko mieniącymi się głosami Buck Mulligan odczytał swe tabliczki. Każdy swą własną żoną, czyli miodowy miesiąc w dłoni, narodowy niemoralitet w trzech orgazmach przez jajoka Mulligana. Zwrócił się z uszczęśliwionym błazeńskim uśmieszkiem do Stefana, mówiąc: obawiam się, że zawoalowana zbyt przejrzyście, ale posłuchaj. Odczytał Marcato. Osoby: Tobiasz Trzepakow, zrujnowany Polak, Menda zbójca, Medyk Dick i Medyk Davy, dwie pieczenie przy jednym ogniu, matka Grogan wozi wodzika, świeża Nelly i Rozalka, kurwa z nadbrzeża węglowego. Roześmiał się, kołysząc głową, poszedł naprzód za nim Stefan i wesoło przemówił do cieni, do dusz ludzkich. O nocy w Camden Hall, gdy córy Erynu musiały unosić swe spódnice, by móc przestąpić ciebie, kiedy leżałeś we własnych morwobarwnych, wielobarwnych, przewielobarwnych żygowinach. Był to najniewinniejszy z synów Erynu, powiedział Stefan, dla którego kiedykolwiek je uniosły. Nim minął próg, ustąpił w bok, wyczuwając kogoś za sobą. Rozstać się, nadeszła chwila. A potem gdzie? Jeśli Sokrates opuści rankiem swój dom, jeśli Judasz wyjdzie po zmroku. Dlaczego? Leży to w przestrzeni, w której z czasem muszę się znaleźć nieuniknienie. Moja wola. Jego wola przeciwna mojej. Pomiędzy nimi oceany. Człowiek przeszedł pomiędzy nimi, kłaniając się, pozdrawiając. Dzień dobry po raz drugi, powiedział Buck Mulligan. Portyk. Stąd patrzyłem na ptaki, szukając wróżby. Angus, okolony ptakami, odlatują, przybywają. Zeszłej nocy latałem. Latałem z łatwością. Ludzie zdumiewali się, później ulica nierządnic. Wyciągnął ku mnie śmietankowy owoc, melon. Wejdź, ujrzysz. Żyd wieczny tułacz, szepnął Buck Mulligan z błazeńskim przerażeniem. Czy widziałeś jego oczy? Spojrzał na ciebie pożądliwie. Lękam się ciebie, odwieczny żeglarzu. Och, Kinch, jesteś w niebezpieczeństwie. Wzmocnij sobie portki. Maniera bykfordzka. Dzień. Taczki słońca nad łukiem mostu. Ciemne plecy posuwały się przed nimi. Krokiem leoparda w dół przez bramę pod ostrzami żelaznych sztachet. Szli za nim. Obrażaj mnie jeszcze, gadaj dalej. Łagodne powietrze podkreślało narożniki domów przy Kilder Street. Nie ma ptaków. Ponad szczytami domów dwa wątłe pióropusze dymu urosły pierzaste i rozwiały się miękko w miękkim podmuchu. Przestań walczyć. Pokój druidów Cymbelina, hierofantyczny, ołtarz uczyniony z ziemi rozległej. Uczcijmy bogów i niechaj nasze dymy kręte płyną ku nozdrzom ich z ołtarzy świętych. Najprzewielebniejszy prefekt John Conmee wsunął na powrót swój gładki zegarek do wewnętrznej kieszeni, schodząc po stopniach probostwa. Za 5:03. Akurat dość czasu, żeby dojść pieszo do Artane. Jakże się nazywał ten chłopiec? Ach, Dignam, tak. Vere dignum et justum est. Brat Swan był osobą, z którą należało się spotkać. List do pana Cunninghama. Wyświadczyć mu grzeczność, jeśli to możliwe, dobry, praktykujący katolik, użyteczny w czasie misyjnym. Jednonogi marynarz, posuwający się o kulach powolnymi podskokami, wyburczał kilka tonów. Opadł w pół podrygu przed klasztorem sióstr Szarytek i wyciągnął śpiczastą czapkę po jałmużnę w kierunku najprzewielebniejszego Johna Conmee S.J. Pośród słonecznego blasku ojciec Conmee pobłogosławił go, gdyż sakiewka jego zawierała, jak wiedział, jedną srebrną koronę. Ojciec Conmee przeciął Mount Jay Square. Ulysses, taśma 11, koniec ścieżki pierwszej.